Temat, który podejmujemy w ramach naszego dzisiejszego spotkania, podejmujemy, ponieważ pierwsza część za nami, która była transmitowana na antenie telewizji Trwam, dla wszystkich chętnych, zainteresowanych serdecznie zapraszam do tego, aby sięgnąć również i po tę część, bo każda z nich jest inna, inne tematy są podejmowane, no może nie tyle inne, co od różnych stron są one podejmowane i to też taka wielka, wielka biblioteka, którą posiada, która jest w naszym zasięgu, te rozmowy niedokończone, które od tylu lat są związane z naszą stacją. Jakże to potężny zasób informacji, potężny zasób również i tematów, które są realizowane przez najrozmaitszych, znamienitych naszych gości. I taki gość również i dziś w naszym studio, z czego się niezmiernie cieszymy. Na naszej antenie serdecznie witam. Jest wraz z nami pan doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Wojcieszek, przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach. Panie profesorze, serdecznie witam.
Dobry wieczór wszystkim.
A temat, który podejmujemy, to rak prostaty. Co trzeba wiedzieć? Zadajemy sobie to pytanie w związku z tematem, który postawiliśmy sobie w naszym dzisiejszym spotkaniu. A nadmienię, że jest to temat niebanalny, temat, który może też się wydawać, że teraz panie tak słuchają, to temat pewnie może dla panów, dla męża, ale dla mnie to nie. A okazało się już po pierwszej części naszego spotkania, że tu panie również odgrywają niebanalną rolę, dlatego też serdecznie zachęcam do tego, aby zarówno panowie i panie, abyśmy wspólnie tworzyli ten czas naszego spotkania, a temat też jest niebanalny z tej racji, że właśnie ten rak prostaty to rzeczywistość, która dotyka jakże wielu spośród mężczyzn, to również rzeczywistość, która niejednokrotnie rozwija się w takim zaciszu, bez żadnych objawów, ale to może nie ja, bo nie jestem żadnym ekspertem w tym materii. Panie profesorze, prosimy o zarysowanie tej tematyki raka prostaty, również o zarysowanie takich spraw, które są kluczowe w rozpoznaniu, w zdiagnozowaniu, w profilaktyce, w przebiegu, a przede wszystkim w leczeniu właśnie tegoż schorzenia. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Takie mam przemyślenie po tej pierwszej części, że rozmowy niedokończone na temat onkologiczny zawsze są niedokończone, bo często po takich dyskusjach jest więcej pytań niż padło odpowiedzi. Zresztą przed audycją rozmawialiśmy, że mamy nadzieję, że dużo pozytywnych odpowiedzi będzie w trakcie tych 2 godzin, które mamy tu ze sobą spędzić z Państwem przy radioodbiornikach. Ja powiem tak, rak stercza, rak gruczołu krokowego i rak prostaty to jest ta sama choroba, ale jakże różna, o tym nie rozmawialiśmy wcześniej, bo tak naprawdę każdy z nas, kiedy choruje na nowotwór, choruje na swoją własną chorobę. Dlaczego? To jest choroba, która powstaje z naszych własnych komórek, z naszych własnych tkanek i tak naprawdę bardzo dużo wiemy jako naukowcy, jako onkolodzy na temat tego, skąd się bierze rak, co robić, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego raka. Niemniej jednak wiele pytań pozostaje jeszcze tajemnicą. Rak prostaty to jest choroba, która dotyka tylko mężczyzn z jednego powodu. Prostata to jest narząd, który posiadają tylko i wyłącznie mężczyźni. Jest to narząd, który znajduje się gdzieś między pęcherzem moczowym, odbytnicą w dolnej części miednicy małej, przez który przechodzi cewka moczowa i właściwie przez większość życia mężczyźni nie wiedzą na ten temat nic, że jest prostata. Dopiero kiedy osiągają pewien wiek, najczęściej to jest po 40, po 50 roku życia, ta prostata zaczyna doskwierać i jej głównym objawem tego problemu jest to, że ona zaczyna zwężać cewkę moczową, jest uczucie przeszkody podpęcherzowej. Pacjenci coraz częściej oddają mocz, zwłaszcza w nocy. i albo mają jakieś parcia naglące, które wymuszają ich częstsze wizyty w toalecie i wtedy udają się do urologa i najczęściej u tych mężczyzn rozpoznawana jest łagodna choroba, nie onkologiczna, czyli łagodny przerost stercza. Ale u wielu mężczyzn może dojść do takiego scenariusza, gdzie w prostacie rozwinie się rak. Nowotwór złośliwy, który nieleczony będzie się rozwijał dalej i zniszczy narząd, z którego się wywodzi, naciekając okoliczne tkanki, dając przerzuty do węzłów chłonnych, najczęściej do kości, a potem do innych narządów miąższowych. I tak naprawdę celem tych rozmów tutaj, tego podsumowania jest to, żeby odpowiedzieć na wiele nurtujących Państwa pytań, ale żeby zrozumieć, że wizyta u lekarza, najczęściej urologa lub w poradni onkologicznej rzadziej, wykonanie badania PSA, jakby odrzucenie wstydu przed tą wizytą u lekarza, może uratować ludzkie życie. Rozmawialiśmy dzisiaj, że mężczyźni żyją krócej, że jest o 10% mężczyzn mniej chodzi do lekarza niż kobiet. Nie korzystamy jako kuloodporni, niezniszczalni mężczyźni z programów profilaktyki nowotworowej, nie tylko raka stercza i wpędzamy się w kłopoty. Co się tyczy raka, on dotyka mężczyzn starszych, raka stercza, mężczyzn starszych, którzy po prostu żyją dłużej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu i dlatego ten problem staje się powszechny. Niestety w Polsce pacjenci trafiają do lekarza za późno, zbyt zwlekają z wizytami, nie ma dostępności w niektórych miejscach naszego kraju, tak jakbyśmy chcieli, do specjalistów i niestety leczenie nie jest tak skuteczne, jak mogłoby być. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Rak prostaty obecnie dzielimy na trzy takie najważniejsze grupy. To jest grupa niskiego, pośredniego i wysokiego ryzyka. I to wszystko jest dzielone według pewnych ustaleń i wytycznych na podstawie zaawansowania miejscowego nowotworu, poziomu PSA, zaraz powiem o tym więcej, i na podstawie utkania histologicznego, w zależności od tego, jak agresywną postać przyjął rozwijający się w sterczu nowotwór. Generalnie PSA, które wspomniałem, to inaczej prostate specific antigen, czyli antygen specyficzny dla stercza, to jest takie białko, które znajduje się we krwi, można je łatwo i tanio wykryć, jego poziom we krwi u mężczyzn i jeżeli jest powyżej normy, należy, może nie zacząć się od razu bardzo martwić, ale musi się zapalić czerwona żaróweczka w naszej głowie, że jednak trzeba coś z tym zrobić i nie wolno tego przegapić, bo może mieć to srogie konsekwencje. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o leczenie raka stercza, to w ciągu ostatnich lat mamy bardzo duży postęp i propozycje dla wszystkich chorych, również w Polsce. Co ciekawe, jest to tak powszechna choroba, że nawet 8 na 10 mężczyzn po 70 może mieć raka stercza, ale u znacznej części z nich będzie to choroba, która jest nieistotna klinicznie. Co to znaczy? To znaczy, że to jest choroba, której nie musimy leczyć natychmiast. Możemy ją odpowiednio obserwować i możemy odroczyć leczenie o dobrych kilka, nawet kilkanaście lat. Co się tyczy wyższych stadiów, czyli pośredniej grupy ryzyka, tutaj mamy bardzo szerokie spektrum metod, które możemy wykorzystać do leczenia, zarówno operacyjnego, i tutaj mam na myśli prostatektomię, czyli wycięcie prostaty, zarówno przy użyciu technik laparoskopowych czy robotycznych, które są teraz dostępne i refundowane w Polsce, jak i technik otwartych. Najistotniejsze, co przyniesie reforma Krajowej Sieci Onkologicznych, będzie to, ile takich procedur wykonuje ośrodek, bo trzeba to umieć robić. Po prostu trzeba mieć umiejętności, a umiejętności nie ma, kiedy się tego nie robi i nie powtarza zabiegów. Druga metoda również równoważna to jest metoda napromieniania, zarówno z wykorzystaniem radioterapii związek zewnętrznych i przyspieszaczach, jak i radioterapii interwencyjnej, którą się głównie zajmuję, czyli radioterapii interwencyjnej śródtkankowej, brachyterapii, HDR najczęściej, ale również LDR, czyli wszczepienia ziaren na stałe promieniotwórczych w prostatę. I oprócz tego są inne metody, które nie są refundowane, ale nie jest to konieczne, żeby były refundowane, żeby uzyskać bardzo dobre wyniki leczenia. Tutaj rokowanie po średniej grupie ryzyka powinno 5-10-letnie wynosić powyżej 90%. No i mamy wysoką grupę ryzyka, która jest chorobą, którą dużo trudniej się leczy chirurgicznie, ale za to bardzo dobrze leczy się ją w połączoną techniką radioterapii związek zewnętrznych z radioterapią interwencyjną, czyli brachyterapią i hormonoterapią, bo to jakoś nam trochę umyka dzisiaj. Hormonoterapia jest to metoda blokady testosteronowej, czyli hormonu, który napędza nas jako mężczyzn, ale też napędza raka prostaty i wzmaga jego wzrost. No a potem u pacjentów mieliśmy dzisiaj taki kontakt na wizji z pacjentem, który prawdopodobnie już był w stadium rozsianej choroby, czyli to są dramatyczne historie, zwłaszcza u pacjentów młodych, u których niekoniecznie możemy się spodziewać, że tak wcześnie będzie rak stercza, dlatego każdy niepokojący objaw powinien być zgłaszany do urologa, zwłaszcza jeżeli w rodzinie występuje historia raka stercza czy raka piersi. I tutaj mamy kolejne metody i linie leczenia dostępne w programach lekowych, ale nie tylko. Ja myślę, że takie pytania też pewnie padną dzisiaj na antenie o to, co robić w tych bardziej dramatycznych i piorunująco przechodzących nowotworach stercza, ale tylko dlatego, że albo są agresywne, albo zostały bardzo późno rozpoznane, bo pacjenci nie chodzili do lekarza wtedy, kiedy na to był jeszcze czas.
Serdecznie dziękuję za tę charakterystykę raka prostaty. Co trzeba wiedzieć na ten temat dzisiaj na naszej antenie? To właśnie to zagadnienie jest naszym udziałem. Już myślę, że mamy pewnego rodzaju taki zarys tej rzeczywistości. Niemniej jednak to, co niezwykle ważne, na co zwłaszcza chcemy dzisiaj położyć taki punkt ciężkości w naszym spotkaniu, od czego pan profesor również wyszedł, to kwestia badań. Jakoś pewnego rodzaju, zwłaszcza mężczyźni, mamy opór przed pójściem do lekarza, nie chcemy się badać. Dopiero jak się pojawia pewnego rodzaju niedogodność związana przede wszystkim z bólem, to wtedy się zapala ta czerwona żarówka, że aha, coś jest chyba nie tak, kiedy ten ból się nasila albo jest jakiś długotrwały. I tutaj, panie profesorze, pytanie w związku właśnie z tym, że rak prostaty niejednokrotnie rozwija się latami i wielokrotnie nie daje żadnych objawów. Kto w pierwszej kolejności, bo wiemy, że też wszyscy na hura, ciężko, ale kto w pierwszej kolejności powinien udać się właśnie na takie badanie i do kogo pójść? Nie? Po skierowaniu, trzeba pójść po jakieś skierowanie odpowiednie do lekarza pierwszego kontaktu, czy można się w jakiś inny sposób tutaj skontaktować z odpowiednimi właśnie specjalistami, którzy dopomogą?
Lekarz pierwszego kontaktu to jest bardzo dobry adres, bo jakby ich zadaniem jest też trochę filtrować to, co się dzieje potem na poziomie specjalistycznym, ale wiadomo, że my w Polsce mamy takie trochę podejście, że jeżeli ktoś nam mówi nie, a my nie jesteśmy przekonani, to będziemy drążyć i próbować ominąć nasz system. Niemniej jednak wielu pacjentów po prostu bierze sprawę w swoje ręce i albo rzeczywiście wymusza na lekarzu pierwszego kontaktu skierowanie do urologa, do poradni urologicznej, lub sami idą do laboratorium i prywatnie wykonują badanie PSA, bo jest to badanie tanie, ono kosztuje, nie wiem, 30 parę, może 50 zł. Nie wiem, jakie teraz są dokładnie ceny, ale to są naprawdę, nie jest to zaporowa cena, tak jak na przykład, nie wiem, badań genetycznych czy jakichś innych badań, które są drogie. Część chorych, ale pewnie to jest głównie w dużych miastach, dużych ośrodkach, tam gdzie jest lepszy dostęp do specjalistów i jest więcej również prywatnych poradni, tam się udają i szukają jakiejś porady bezpośrednio z pominięciem tego skierowania. Niemniej jednak na pewno pacjenci, którzy skończyli 50 lat, to jest 50, to jest taki, łatwo zapamiętać 50, więc to jest taki wiek, w którym osoby rasy białej, kaukaskiej, to jest bardzo istotne, bo my operujemy na badaniach ogólnoświatowych, zaczynają wchodzić w ryzyko wystąpienia raka stercza, takie typowe. Oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki mężczyzn młodszych, u których występuje rak stercza również. Po pierwsze, czyli 50 lat, po drugie, pacjenci, u których w wywiadzie rodzinnym, co znaczy? To znaczy wywiad rodzinny, czy ktoś chorował na daną chorobę w rodzinie, mają ten wywiad dodatni, czy pozytywny. To znaczy okazuje się, że ojciec, dziadek, brat chorował na lub choruje na raka stercza. To jest moment, kiedy warto się zastanowić. Mamy takie serie braci, na przykład trzech braci do nas, jeden po drugim przychodziło i mieli wszyscy rozpoznanego raka stercza i tak naprawdę to pierwsze rozpoznanie uratowało życie tym kolejnym, no bo oni już nie zwlekali i nie przychodzili za późno. Czasami to akurat nie zalicza się do rodzinnego wywiadu pozytywnego, ale na przykład szwagier może się leczyć z powodu raka stercza i on inspiruje swojego szwagra do tego, żeby się przebadał. I takie historie też znamy, aczkolwiek tu genetycznego powiązania najczęściej nie ma. I generalnie rzecz biorąc, rak to jest choroba, tak jak powiedziałem wcześniej, indywidualna. To znaczy każdy z nas ma swojego raka. My go tylko trochę to upraszczamy, mówiąc, że to jest rak prostaty na przykład. Ale tkanka, z której pochodzi rak, tak jak tutaj siedzimy, każdy, nawet jeżeli to będzie ten sam narząd, to ilu byśmy nie mieli mężczyzn, to jednak to jest trochę inna choroba, bo mamy każdy inny genotyp i fenotyp, czyli to, jak te geny nas pokierowały naszą budową ciała. Ale oczywiście mamy wysokiego ojca, to najczęściej jesteśmy wysocy. Mamy geny, które powodują, że jesteśmy podobni, mówi się, jak kropla wody, czy tam wykapany ojciec, tak, prawda, i takie, albo wykapana matka. Więc jeżeli ktoś w rodzinie miał, ale może to być również dziadek od strony matki, który miał raka stercza, to powinno zmusić do tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy to ryzyko nie rośnie. Rozmawialiśmy o tym, że problematyczne trochę to jest, zwłaszcza u starszych mężczyzn jeszcze, że rak to był temat tabu. To była taka choroba, albo o której się nie mówiło, żeby nie wywołać wilka z lasu, to jest takie trochę zabobonne myślenie, albo się nie mówiło, żeby właśnie nie pokazać słabości. I nie wyobrażam sobie jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, że nie wiem, przy Wigilii albo na imieninach, urodzinach czyjś ciotki nagle któryś z mężczyzn mówi, a ja mam raka prostaty i opowiada, słuchajcie chłopy, jest coś takiego. Nie, o tym się nie mówiło. Mówi się teraz o tym coraz częściej, bo to są wiadomości, które również ratują ludzkie życie. Nad tym trzeba się zastanowić. Jeżeli mama lub babcia lub siostra chorowały na raka piersi, to również może predestynować do mutacji, które wywołują raka, czy jakby promują raka prostaty, ale często zdarza się, bo musimy tu podkreślić, żeby Państwo przy radioodbiornikach się nie stresowali. Raki, czy nowotwory złośliwe dorosłych, to są nowotwory tak zwane sporadyczne. Co to znaczy? To znaczy, one nie są dziedziczone. Znaczy, dziedziczy się pewne cechy, które mogą wywołać tego raka przy pewnej, jakby to powiedzieć, dobrej okoliczności dla tego raka, dla nas złej. Ale to są nowotwory, które występują. 95% nowotworów to są nowotwory sporadyczne, występują przez ekspozycję środowiskową na różne czynniki, na brak ruchu, na siedzący tryb życia, na niezdrowe odżywianie się ultraprzetworzonym jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby te zmiany środowiskowe i zmiany naszych przyzwyczajeń powodują, że żyjemy dłużej z jednej strony, ale z drugiej strony natrafiliśmy na kolejny próg zwalniający dla ludzkości, który się nazywa nowotwory złośliwe, w tym rak prostaty, którego jest bardzo dużo.
A jakie objawy mogą towarzyszyć właśnie przy rozpoznaniu raka prostaty, kiedy on już pewnie jest, nie wiem, czy też tak się dzieje, że już gdy się pojawią objawy, to jest to rzeczywistość już zaawansowana, czy też niekoniecznie?
raczej zaawansowana. To znaczy objawy są takie same jak przy łagodnym przeroście stercza, czyli częstomocz nocny, częste wstawanie do ubikacji w nocy, albo częstomocz w ciągu dnia, kiedy mężczyźni czują parcie, muszą być, myślą nawet o tym, żeby być blisko toalety, żeby nie stał się żaden wypadek przy pracy, parcia na glące, ale to jest dokładnie to samo, już z tego, jeżeli to się dzieje, to pacjenci często trafiają do urologa, bo szukają pomocy z tego, w tą stronę i urolog odsiewa już trochę tych, którzy mają szansę na to, że będzie tam rak prostaty, podwyższone PSA, bada palcem prostatę, palcem przez odbytnicę, co jest bardzo istotne, bo o ile na przykład w przypadku raka piersi istnieje coś takiego jak samobadanie, albo w przypadku czerniaka skóry czy nowotworów skóry złośliwych samooglądanie, można jakby samemu robić badanie przesiewowe też, no to tu w tym przypadku jest to niemożliwe. Jakby ci pacjenci, którzy już mieli objawy z powodu łagodnego przyrostu stercza, są najczęściej pod opieką. Jeżeli rak stercza daje objaw taki jak właśnie zatrzymanie moczu, dzisiaj mieliśmy tą dramatyczną historię na wizji, lub pojawia się krwiomocz, a krwiomocz też jest często objawem raka pęcherza, no to wtedy trzeba migiem już szukać pomocy u lekarza, urologa zwłaszcza. A jeżeli pojawia się ból w kościach, no to to już jest najczęściej, jeżeli to będzie związane z rozsiewem raka prostaty, to jest stadium choroby, które dramatycznie zmniejsza szanse na przeżycie 5, 10 i 15 lat. Jako przykład mogę powiedzieć, że 5-letnie przeżycia raka stercza w pierwszym, drugim i trzecim stopniu zaawansowania, czyli nawet dość zaawansowana choroba wynoszą między 90 a 90 kilka procent, a w przypadku raka rozsianego z przerzutami to jest jakieś kilkanaście do 20% szans na przeżycie 5 lat. Czyli jeden mężczyzna na 5 przeżyje 5 lat z taką chorobą. Może teraz 2, bo mamy trochę lepsze leki, lepsze metody diagnostyczne i terapeutyczne.
Jest też dostępnych 3 metody leczenia raka prostaty operacyjne, również i brachyterapia, o której pan profesor wspomina. I ta trzecia to ablacja. Od czego zależy dobór metody?
To znaczy u pacjentów z pośredniej grupy ryzyka albo ci, którzy nie chcą poddać się w niskiej grupie ryzyka aktywnej obserwacji, to tak naprawdę ta metoda powinna, zgodnie z wytycznymi, przez to, że one właściwie są bardzo remisowe, czyli mają takie same wyniki, dobre wyniki z niską toksycznością, powinna być wybrana przez pacjenta po zasięgnięciu opinii lekarskiej. My czasami dopasowujemy metodę w zależności od wieku chorego lub chorzeń współistniejących lub wielkości prostaty lub tego, jak dane leczenie może wpłynąć na jakość życia chorego, w sensie na to, jak on będzie po tym leczeniu się zachowywał, ale niemniej jednak, no, medycyna nie jest tak przewidywalna jak, no trochę to jest jak z prognozą pogody. Wszyscy myślą, że będzie słońce, a pada deszcz. I tu czasem tak jest, że nie myśli się o tym, że mówi się, że szanse na wyleczenie wynoszą 95% i wtedy nikt nie myśli o tych 5% niepowodzeń, prawda? To jest mało, ale jednak to są też indywidualne historie, które bywają często dramatyczne i to pacjenci muszą zrozumieć, dlatego bardzo istotne jest porozmawiać na temat tego, co będzie wykonywane, choć często pacjenci zasłaniają się tym, że nie mają wiedzy i woleliby, żeby wybrał za nich lekarz, albo pytają się, a pan jaką metodę by wybrał? No ciężko mi odpowiedzieć na to, bo nie jestem w takiej sytuacji póki co i nie wiem, czy jak będę miał raka prostaty kiedyś, a jest na to duża szansa, jaką metodę wybiorę sam. W takim sensie, że każdy by chciał usłyszeć, że tą metodę, którą ja robię akurat, tak? Niemniej jednak nie jest to takie proste. Myślę, że kolejne lata, dekady, może jedna, dwie, przyniosą nam więcej wiadomości molekularnych i pokażą, które metody, u których pacjentów lepiej dopasować, że na przykład u takich, przy takim rozpoznaniu histopatologicznym lepiej operować, a przy takim napromieniać, prawda? To jest dość skomplikowane. Ale jeżeli chodzi o pacjentów z chorobami wysokiego ryzyka, Tutaj istotne jest to, że najlepsze wyniki uzyskuje się z połączenia metod, to jest bardziej agresywne leczenie, ale też bardziej agresywna choroba, połączenia metod radioterapii, brachyterapii i hormonoterapii, choć niektórzy pacjenci będą operowani i też z sukcesem.
To te informacje, które czerpiemy od pana profesora na temat raka prostaty, co trzeba wiedzieć na ten temat, to dzisiaj takie ABC na naszej antenie, dzięki również uprzejmości pana doktora habilitowanego nauk medycznych Piotra Wojcieszka, przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach. Serdecznie również zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu tego spotkania. Numery kontaktowe przypomnijmy z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Już za chwilę odbieramy pierwsze telefony. Serdecznie zapraszam. Przed tym utwór w wykonaniu zespołu Golden Life. Życie, choć piękne, tak kruche jest.
Tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie, choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie, choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Ty wciąż o wieczne prawa łamie, zabiera miłość, młodość, słońca, blask. Lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie, choć piękne, tak kruche jest. wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
Na antenie Radia Maria czas rozmów niedokończonych, 2 minuty po godzinie 22. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Wojcieszek, przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach. A tematem naszego spotkania jest rak prostaty. Co trzeba wiedzieć? Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Andrzej ze Śląska.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, witamy serdecznie, pozdrawiamy.
I po wykonaniu badań przez specjalistę, przez urologa i pełnej diagnostyki i wdrożeniu leczenia, jakie substancje dodatkowe można włączyć do żywienia pacjenta, aby opóźnić rozwój tej choroby? Mam na myśli takie, które się powszechnie słyszy generalnie, typu pestki dyni, bądź też wierzbownicę drobnokwiatową z jakimś dodatkiem w wersji forte, która pochodzi z polskiego przemysłu farmaceutycznego. I ten dodatek jest już na bazie takiego leku, który ma potwierdzone badania kliniczne. Leku, który jest droższym. Boję się, że wierzbownica jest na razie jako sprzedawana parafarmaceutyk. Natomiast być może te pestki dyni, być może jeszcze coś zostało przebadane klinicznie. Czy w tym kierunku w ogóle można starać oprócz jako podstawowej i w zasadzie tej głównej, nie do ominięcia pana wiedzy i wiedzy innych lekarzy, którzy wdrożą cały program leczenia, czy można to leczenie wspomagać jakimiś takimi środkami pobudzającymi odporność organizmu do walki z tymi komórkami? Dziękuję.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
Dla mnie najistotniejsze w takich pytaniach, a one często padają w zaciszu gabinetu, jest to, żeby zrozumieć jedną rzecz. Bardzo istotne jest nieprzerywanie leczenia onkologicznego. Ja rozumiem, że wielu krytyków takiego podejścia lekarskiego jest, którzy mówią, że oczywiście tak będziemy zawsze mówić, ale my bazujemy na naprawdę dużych badaniach klinicznych, dużych doświadczeniach i jakby leczenie onkologiczne jest bardzo istotne. W ten sposób rzeczywiście można wyleczyć chorobę. Ratujemy w ten sposób ludzkie życie, albo przynajmniej u tych, u których nie można, wydłużamy życie dzięki zdobyczom nowoczesnej medycyny. Niemniej jednak problem jest taki, że oczywiście rozpoznanie, mało osób też to wie, nie mówiliśmy dzisiaj o tym, ale to jest może dobry moment, że uznaje się, że rozpoznanie raka, jakiegokolwiek raka, wywołuje zespół stresu pourazowego, czyli mamy żołnierza, który jedzie na wojnę i wraca i on ma zespół stresu pourazowego albo kogoś, kto przeżył ciężki wypadek komunikacyjny. Również rozpoznanie raka jest bardzo dużym stresem, w tym raka prostaty i dlatego jest tu miejsce nie tylko na leczenie wspomagające, o tym za chwilę, ale również na miejsce dla różnego rodzaju szalbierzy albo ludzi z płócienia medycznego. Dlaczego? Bo ludzie w stresie nie zawsze myślą racjonalnie i nie zawsze podejmują racjonalne decyzje. I takie jest zadanie onkologów między innymi, którzy mają trochę naprowadzić chorych. Oczywiście pestki dyni to jest temat szeroki bardzo. Wyciągi z pestek dyni, pestki dyni w diecie, olej z dyni i tak dalej, kurkuma, wierzbownica. To są wszystko substancje, które mogą mieć wpływ ale nie muszą mieć istotnego wpływu na samopoczucie pacjenta. Udowodnione i to silne rekomendacje mają na przykład wysiłek fizyczny u chorych na nowotwory złośliwe, w tym na raka prostaty. One pomagają utrzymać chorego w dobrej kondycji, poprawiają ukrwienie, przez co też jakby łatwiej się poddają ci pacjenci terapii i mają też więcej siły na to, żeby przeżyć agresywne leczenie. Oczywiście my, w zależności od rodzaju zabiegu, tego jak leczymy prostatę, zabraniamy, ja osobiście zabraniam w tym ostrym okresie jeździć na rowerze, bo prostata jest w takim miejscu, w którym siodełko rowerowe uciska prostatę i również skorzystania z basenów pływackich, bo może dojść do zakażenia. Ale wysiłek fizyczny jest jak najbardziej udowodnionym sposobem wspomagania terapii u chorych na raka stercza. Co się tyczy innych substancji, dieta powinna być wyważona, bogata w błonnik, bogata w warzywa i owoce. I większość moich chorych, którzy stosuje się do tych zaleceń, nie musi stosować różnego rodzaju wspomagaczy w diecie. Ja kurkumę lubię, lubię dietę azjatycką, więc polecam. Pestki dyni też lubię jeść i łupać i tak dalej. Więc to w niczym nie przeszkadza. Bardzo istotne jest, żeby nie przesadzać z różnymi substancjami wspomagającymi, suplementami, które mogą na przykład w czasie radioterapii nasilić biegunkę, bo może to spowodować przerwę w leczeniu i wtedy są nieodwracalne już problemy, bo przerwa w leczeniu nigdy nie jest dobra w onkologii.
Pan profesor Piotr Wojcieszek. 7 minut po 22. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca Dawida i pana profesora. Zbyszek z Zagłębia, lat 70.
Witam, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy.
Ja może tak ze 2 minutki bym zajął pokrótce, to wyjaśni może innym też panom te sprawy. No moja sprawa to tak gdzieś 7-8 lat temu, no profilaktycznie zacząłem uczęszczać do lekarza. Typowe tabletki, to 3 miesiące, badanie palcem i tak dalej, aż w 2021 roku pan doktor po badaniu skierował na biopsję. No nie chciałem pójść na biopsję normalną, bo tam się naczytałem, że to może być zakażenie. Coś tam, poszedłem na biopsję fuzyjną. Oczywiście zmieniłem lekarza. No i ta biopsja wykazała, to była biopsja ta pierwsza, tak średnio, Glesson 3+3,6. Czyli pan doktor mój, który mnie prowadzi, urolog, stwierdził, że możemy obserwować. No ale obserwacja polegała też na tym, że co raz trzeba robić następną biopsję, no bo i po roku czasu, czyli teraz w lutym, robiłem biopsję następną i już wyszedł Glesson 3+4,7. 30% utkania, tam było 20%. Pan doktor mówi, że trzeba się szykować na, a że on wykonuje sam operację osobiście też robotem w Gliwicach, więc zaproponował mi operację w Gliwicach robotyczną. No ale trzeba było jeszcze zrobić, bo porobiłem mi te rezonanse, tomograf, to wszystko. I tam też wyszły zmiany. Na przykład tomograf to Glesson 6, MR Glesson 6, wymiary 36-61-54, no i C61, nowotwór złośliwy. I udałem się, w Dąbrowie Górniczej jest przychodnia onkologiczna, bo trzeba było zrobić scintografię, tam się udałem, a tam mnie wciągnęli na DILO, bardzo byłem zaskoczony, w ciągu 2 tygodni wszystkie badania od rezonansu poprzez scintografię i inne tam prześwietlenia, cały komplet zrobiłem. No i pan doktor, niejaki pan doktor Syguła, od razu mi wysłał na termin ustalenie na naświetlanie. Ale jak ja się udałem z powrotem swojego lekarza urologa, który podobnie się jest też i onkologiem, stwierdził, że w moim przypadku, że to jest małe że większe zagrożenie jest przy naświetlaniu niż i proponuje cały czas operację robotyczną. Miała już być dokonana miesiąc temu, ale nie wiem, czy pan to potwierdzi, czy nie. Podobnie może być jakiś ze strachu, czy z czego nastąpił. Nie wiadomo, dlaczego kilkudniowe gorączka, potem tam było też organizmu nie zatrucie, tylko tam zrobiłem badania i stany zapalne w organizmie. No i termin się przesunął, mam mieć za miesiąc. I teraz tak, według mnie, bo też trochę czytam na ten temat w internecie, że powinna być konsultacja lekarza onkologa z lekarzem chirurgiem i to powinno dać jaśniejszą sprawę dla takiego pacjenta jak ja na przykład, co ma robić, bo pan doktor mnie wystawił onkolog na świetlanie, a pan doktor mówi, że nie, że w moim przypadku, tak jak pan przed chwilą mówił, bo ja to zapisywałem po wcześniejszej w telewizji występie, to jeszcze o tym nie było mowy, że po prostu no trzeba nie zawsze te 90%, jak doktor twierdzi, mój, czy 95 nawet, a te 5% też zostaje ryzyka. I teraz jakby pan był moim doradcą, czy moim lekarzem, do którego bym przyszedł, to co pan w tym układzie, bo to nie jest jeszcze... A, i PSA teraz cały czas się otrzymuje. Przedtem było 6 groszami, a teraz tak 7,20, 7,80. No. I myślę, że to chyba będzie tyle. Może to też naświetlić coś kolegom, panom, którzy będą dalej dzwonili. I proszę o odpowiedź w miarę możliwości.
Panie Zbigniewie, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie pana, panie profesorze. Prosimy.
Pan Zbigniew podniósł bardzo ważną kwestię. To jest coś, nad czym teraz pracujemy i co wymusi Krajowa Sieć Onkologiczna, czyli wielodyscyplinarne zespoły narządowe. W Instytucie w Gliwicach takie działają w obszarze przewodu pokarmowego, na przykład czy jest taki zespół płucny, czy jest zespół czerniaka i skóry, ale generalnie rzecz biorąc zespół narządowy czy uro-onkologiczny, choć tutaj by też wchodził pęcherz moczowy i nerka, czy zespół raka stercza, rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby powstał. Wcześniej wydawało się, że rzeczywiście nie, bo trzeba przyznać, że Narodowy Instytut Onkologii stoi w przypadku raka stercza głównie radioterapią i u nas nie było operatywy urologicznej, chociaż z urologami współpracujemy czy w klinice Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w szpitalu w Zabrzu, czy w szpitalu miejskim w Gliwicach, czy w szpitalu w Chorzowie i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście jest to problematyczne, ja też to widzę ze swojego punktu widzenia, bo tak jak mówiłem, pan prawdopodobnie, słysząc, bo to trzeba przejrzeć wyniki i zbadać, jest pacjentem pośredniej, właściwie korzystnej grupy ryzyka, choć nie jestem pewny po tej szczątkowej informacji. I tutaj skuteczność leczenia jednego i drugiego jest porównywalna. I jakby to powiedzieć, tak naprawdę jakby pan rzucił monetą, to było równie dobrze, bo to są metody, które no, są remisowe w pana przypadku. Oczywiście najlepiej było, by pana zbadać i się nad tym zastanowić jeszcze raz, bo w pośredniej grupie ryzyka jest dopuszczalna aktywna obserwacja również dalej, zwłaszcza, nie pamiętam ile pan mówił ma lat, ale również można by było odroczyć tą decyzję. Myślę, że obydwa ośrodki i te nazwiska, które padło i ośrodki, to są osoby kompetentne, więc ciężko mi tu doradzić, nie badając chorego. Niemniej jednak, no, albo, bo to jest trochę tak, jak w meczu tenisowym, piłeczka jest po stronie tego, którego było się ostatnim i on ma największy dar przekonywania, więc myślę, że jakby pan wrócił do poradni onkologicznej w Dąbrowie Górniczej i zadał to pytanie radioterapeucie, to on mógłby rozwieść pewne wątpliwości. Trzeba zawsze zadawać pytanie o ewentualne powikłania i o to, jakie wyniki ma dany ośrodek i co uważa dany lekarz i na tej podstawie wyrobić sobie opinię.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Mówi Jan z Łodzi. Ja słuchałem w telewizji pana profesora. I moje pytanie jest takie. Ja mam niski PSA, niskie. To znaczy, powiem, w którym roku ile miałem. W 21 roku, 2021, 0,770. Później w 20, zaraz momencie. W 22 680, a w styczniu w tym roku miałem 0,647. Wychodzę systematycznie do urologa, biorę leki, to znaczy Zoxon, i ten Zoxon pomaga mi, ale w pierwszej części audycji pan profesor powiedział, że niski procent PSA jest niepokojący. I czy to ja dobrze zrozumiałem, że może to być jakimś tam powodem tego, że może być początek raka stercza?
Panie Janie, dziękujemy. Prosimy o przejście na odbiór.
Bardzo.
Przekazujemy głos panu profesorowi.
To znaczy niskie PSA nie jest powodem do niepokoju, ale chciałem zwrócić uwagę, że niskie PSA nie może być powodem też do tego, żeby zbagatelizować problem. Istotne bardzo jest badanie palcem przez odbytnicę, bo wówczas, jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, prostata jest nierówna, może być zapalenie, które zmieniło trochę jej strukturę, wówczas lekarz może zdecydować się również na zlecenie wieloparametrycznego rezonansu, który może dać odpowiedzi na nurtujące nas pytanie, czy wymagana jest biopsja. Aczkolwiek czasami również pojawia się więcej wątpliwości niż odpowiedzi i wtedy trzeba się temu przyjrzeć. Ja liczę na to, że pan poddaje się regularnie badaniu i biorąc pod uwagę pana świadomość i tego, jakie pan ma poziomy PSA, w jakich odstępach, tu rzeczywiście ryzyko tego, że coś zostanie przeoczone, jest bardzo niskie.
Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej z Wrocławia. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Do pana profesora mam takie pytanie dotyczące jednego z leków. Ja mam łagodny przerost prostaty i leczę się takim lekiem Omnic Okaz i oprócz tego, ponieważ są troszeczkę trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza moczowego, lekarz, urolog zalecił mi stosowanie leku, no tu muszę podać nazwę, finasterid stada, 5 mg. Mam tu przed sobą ulotkę tego leku i tu pisze między innymi coś takiego. Zmiany nastroju i depresja. U pacjentów przyjmujących lek finasterid stada zgłaszano zmiany nastroju, takie jak nastrój depresyjny oraz depresję i rzadziej myśli samobójcze. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po dalszą poradę medyczną. Panie profesorze, mam takie pytanie, bo to jest po raz pierwszy w życiu, mam 66 lat i po raz pierwszy w życiu spotykam się z tym, żeby w ulotce leku było napisane, że można mieć myśli samobójcze. Proszę mi powiedzieć, bo ja tego leku nie przyjmuję w tej chwili, po prostu go wykupiłem. Bo już, że tak powiem, termin wykupienia minął i po prostu obawiam się, czy przyjmować ten lek, no ze względu właśnie na tego typu tutaj objawy uboczne, które mogą wystąpić. Jak pan profesor się na to zapatruje? Dziękuję uprzejmie, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Andrzeju, szczęść Boże, panie profesorze.
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo o ulotkach leków z pacjentami rozmawiam dosyć często. Oczywiście myśli samobójcze nie są zapisane na przykład w ulotce kwasu acetylsalicylowego, ale jest tam wiele różnych innych powikłań, o których nie myślimy, wstając rano na przykład w sobotę albo w niedzielę i rozpuszczając tabletkę przeciwbólową albo łykając tabletkę przeciwbólową, bo to są leki, które też mają swoją toksyczność i swój profil powikłań, bo chciałem zwrócić uwagę na to dzisiaj. Medycyna to jest piękne rzemiosło i piękna sztuka, ale ma też swoje powikłania. Trzeba zrozumieć, jaki jest mechanizm rejestracji leków i jak to jest bardzo szczegółowo kontrolowane. Mamy nadzór farmaceutyczny w Polsce, mamy oczywiście różnego rodzaju inne organy i ciała, które się tym zajmują. Mamy Europejską Agencję Medyczną, mamy również dużo informacji jest z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, z FDA, czyli z agencji zajmującą się dopuszczaniem do obrotu zarówno leków, jak i produktów spożywczych w Stanach Zjednoczonych i mamy informacje z badań. W ulotce, jeżeli jest badanie kliniczne, które dopuszcza lek lub pojawiły się jakieś przesłanki z badań naukowych, muszą być zapisane różnego rodzaju powikłania, takie jak one są dzielone na częste, rzadkie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jakikolwiek finasteryd, bo to jest lek, który nie ma chyba obecnie patentu, więc jest wiele generycznych firm, które produkują ten finasteryd, czy różne preparaty finasterydu. Generalnie prawdopodobnie albo w trakcie badań klinicznych, albo w trakcie już stosowania, bo jest to szeroko stosowana terapia, zgodnie ze standardami postępowania zgłaszały się osoby i nie można było wykluczyć, że myśli samobójcze są po finasterydzie. Ja myślę, że to nie jest jedyny lek, który ma taki zapis. Są leki, które mogą wywoływać depresję i uporczywe myśli samobójcze. I ja oczywiście nie mogę tego wykluczyć, no bo jako lekarz ciężko powiedzieć, że to nie występuje, albo bardzo rzadko występuje. Niemniej jednak wielu pacjentów, których to zażywa, bardzo dobrze toleruje to leczenie, pomaga im to, ale jeżeli, bo rozumiem, że jest taki zapis, że pojawia się kiełkuje taka myśl, pacjent staje się depresyjny, wówczas zgłasza się do lekarza, lek odstawia. I nie jest to tak, że weźmie się jedną tabletkę albo jedno opakowanie i pojawiają się myśli samobójcze, które muszą zostać spełnione w ciągu krótkiej chwili, tylko pacjent ma obniżony nastrój i wiąże to z lekiem, zgłasza się do lekarza i leczenie jest dobierane specjalnie dla niego.
23 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Rak prostaty. Co trzeba wiedzieć? To temat naszego spotkania. A naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Wojcieszek, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wiekowany.
Mam 75 lat, dzwonię z centralnej Polski. Półtora roku temu miałem naświetlania z Tomaszowie Mazowieckim. 3 miesiące później miałem zatrzymanie moczu i po tym zatrzymaniu było dobrze, nie? Natomiast w tym roku w marcu miałem drugie zatrzymanie moczu i po tym zatrzymaniu miałem, jak później już cewnik był wyjęty, coraz to większe bóle. I do chwili obecnej mam bóle cewki moczowej i przy tym gruczole tam prostaty też bóle, nie? PSA mam 0,63 obecnie, nie? I przyjmuję leki Ronlasin i Betmiga 50. Z tym, że leczę się też tak samo na cukrzycę typu drugiego. Przejmuję insulinę i leki. Także chciałbym się dowiedzieć, czy załóżmy te bóle, znaczy jeżeli nie wezmę proszków przeciwbólowych, to niestety ciężko wytrzymać, nie? Cały czas muszę brać leki przeciwbólowe, albo leki, albo czopki, nie? Także do pana profesora mam takie pytanie, czy to jest, czy takie coś już znaczy było u innych pacjentów.
A jak pan ma na imię?
Józek.
Panie Józefie, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy pana. Przekazujemy głos panu profesorowi.
To, o czym pan mówi, to jest scenariusz, którego jako lekarze, radioterapeuci, onkolodzy nie lubimy. Znaczy, trudno, żeby pacjenci lubili, jeżeli są powikłania po leczeniu. Doszło do zatrzymania moczu. Jest bardzo istotny aspekt, o którym coraz częściej się mówi, to jest choroby współistniejące lub wielochorobowość u chorych onkologicznych. Pan choruje na cukrzycę typu drugiego, która niestety jako choroba cywilizacyjna u pacjentów, u których występuje, jest trudniejsze gojenie. Doszło do zatrzymania moczu, doszło do interwencji, czyli zacewnikowania, bardzo dobrze. Przeszło, potem było nawrót. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że oprócz samego raka stercza jeszcze występowało łagodny przerost stercza i jakby skumulowały się objawy. Pewnie prostata też jest większa niż przeciętna. To się zdarza akurat u takich chorych częściej niż u chorych z mniejszą prostatą i doszło do drażnienia cewki moczowej i prawdopodobnie nałożyło się zarówno odczyn popromienny w obszarze gruszołowego odcinka cewki, sterczowego odcinka cewki, jak i wreszcie cewki, a jest to miejsce dość wrażliwe i dlatego pan odczuwa dyskomfort i ból w obszarze miednicy mniejszej. To nie jest bardzo częste powikłanie, ale też to nie jest rzadki scenariusz, ból w miednicy po napromienianiu i po leczeniu. Najczęściej po kilkunastu miesiącach obserwujemy gojenie i zmniejszenie się pobierania leków przeciwbólowych u chorych. To leczenie, które pan dostał, to jest leczenie, które ma pomóc cewce się udrożnić i ma też znieść u pana parcia na glące, ale dolegliwości bólowe w prostacie jeszcze na dodatek bywają, nakładają się na nie dolegliwości od lędźwiowego odcinka kręgosłupa i mamy, jak to mówią, klops, czyli mamy bardzo udane leczenie onkologiczne, znaczy ma pan niskie PSA, więc prawdopodobnie raka stercza nie ma, ale pojawiły się powikłania, którymi należy odpowiednio zarządzać i no, jak to mówią, czas leczy rany, więc ja trzymam kciuki, żeby te dolegliwości się zmniejszyły, a jeżeli nie będą się zmniejszać, to rzeczywiście myślę, że będzie pan potrzebował stałej opieki urologicznej lub onkologa, radioterapeuty lub obydwóch albo obydwojga specjalistów w pana przypadku.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę. Halo, halo.
Będzie palony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam zwrócić się do pana profesora, zapytać, że jestem po szóstym cyklu chemii. Rok temu skończyłam w czerwcu, ale mam takie działania uboczne. Mam drętwienie rąk i nóg. Takie bardzo, tak, to takie silne drętwienie. Czasami ustępuje, ale nogi przeważnie. Czy na to można coś poradzić? Czy ja mogę jakieś zabiegi dostać, postarać się albo coś?
A jak pani na imię?
Maria ze Śląska.
Pani Mario, już przekazuję głos panu profesorowi. Pozdrawiam serdecznie panią.
Panie Mario, to jest częste powikłanie po chemioterapii. Nie wiem, jaka to była chemioterapia, ale pewnie się domyślam w przebiegu jednej z kilku chorób, które dotykają również kobiety, bo rak stercza oczywiście dotyczy mężczyzn, ale nowotwory złośliwe nie dotyczą tylko mężczyzn, ale również kobiet. I rzeczywiście u kobiet często jest stosowana w różnych rozpoznaniach chemioterapia, która jednym z ich powikłań są właśnie takie parestezje, czyli zaburzenia czucia, dolegliwości w końcówkach palców, zarówno kończyn górnych, jak i dolnych, rąk i nóg. I no, najlepsza rada moja jest taka, żeby znaleźć dobrego fizjoterapeutę i starać się ćwiczyć i w ten sposób z tym sobie dać radę. Niemniej jednak może być tak, że te dolegliwości, one się nie ustąpią i będzie pani musiała się do nich niestety przyzwyczaić.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie poronny jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Artur z tej strony, Białystok. Mam 60 lat i pytanie do pana profesora. Ja jestem po drugim w tej chwili rezonansie już. Rok temu miałem pierwszy, teraz mam drugi zrobiony niedawno, miesiąc temu. A tutaj w tych wynikach rezonansów, tych obecnych, ostatnich, mam taki, że mam przyrost krokowy, mam tutaj gruczoł, przepraszam, mam na 7,5 PSA, ale tutaj ten cały taki przyrost krokowy jest, wielkość jest 67 razy 59 razy 63 mm. A, no i tutaj są takie jest też napisane coś w tym rodzaju, że jest miernie, gruczoł krokowy jest miernie wypełniony i ściana jest do 3 mm z cechami trebekulacji i drobnymi uchyłkami. Nie wiem dokładnie, za tydzień się omówię oczywiście swoim urologiem, którym się spotkam za tydzień, ale tak wstępnie tylko. Teraz pytanie takie jest, bo prawdopodobnie mój urolog chce, specjalista chce wysłać mnie na biopsję oczywiście, prawdopodobnie po tych wynikach, jak zobaczy, to może się upewni, czy tak, czy nie. I teraz ta biopsja jest taka troszeczkę dla mnie uciążliwa z jednej strony, że tak jak gdyby mam takie pewne bojaźnie, żeby się ten ewentualny nowotwór, czy jeżeli jest tam taki złośliwy, czy jak obojętnie, żeby on się po prostu nie rozszerzył, czy nie ożył, że tak powiem, bo takie przypadki słyszałem, że mogą nastąpić po biopsji. Czy raz się biopsję wykonuje sam ten specjalista, urolog, czy to będzie wykonywał również jakiś, nie wiem, inny specjalista od tych spraw, bo to jest też ważne, kto wykonuje chyba tego typu badania, po prostu tego biopsji. I jeszcze mam takie pytanie jedno odnośnie właśnie tych takich dodatkowych leczeń, jak gdyby, bo tu wyczytałem ostatnio, że ktoś, pewien inżynier, profesor też taki z Kanady w 97 roku wykonał pewne badania diagnostyczne też na tych po prostu, na kanabis, czy na tych takich, tych zielonych, prawda, liściach, co niektórzy palą, prawda, jako tam narkotyk, jak gdyby, ekstensywa. I że to są wspaniałe też rezultaty tego. Wielu ludzi z tego, po tych długomiesięcznych leczeniu kanabis też osiągnęli wspaniałe wyniki wstrzymania, nawet cofnięcia właśnie też i nowotworu między innymi prostaty. Czy coś na ten temat profesor wie? I teraz jeszcze jedna sprawa jest, że tak jak profesor wspomniał wcześniej o rowerze, że pan by nie polecał nikomu, kto ma już powiedzmy ewentualnie tego typu powiększoną prostatę. I ja właściwie, że z ostatnich dwóch lat trochę jeździłem na rowerze, czasami wysiłkowo tak nawet, i ten przyrost właśnie wystąpił w ostatnich właśnie tych miesiącach. Poskoczył mi o 2 stopnie, że powiem więcej, bo było 5 mniej więcej wcześniej, a teraz już jest powyżej 7. I chyba to jest też takie zalecenie dla innych wszystkich panów, żeby jednak unikali jednak roweru, a szczególnie już takich wysiłkowo większe jakieś podróże. To też jest coś niebezpieczna sprawa, raczej nie powinno się tego robić. I to byłyby chyba wszystkie pytania. I jeszcze może ewentualnie, czy lek prostokar byłby, czy pan profesor by polecał, bo znam wyniki od nich, niektórych znajomych, którzy mówią, że im bardzo pomniejszył prostatę, a mieli też powyżej 8 nawet PSA, a teraz mają około jednego tylko, poniżej jednego PSA, ten prostokar, a niektórzy twierdzą, że ten lek no, niestety ma jakieś takie uboczne działania, które są też niekorzystne. Także bym dziękował za wszystkie informacje, jeżeli pan profesor może udzielić na ten, w tym kierunku. Aha, jeszcze jedna sprawa dodatkowa, że miałem już dawno, to bo ja mam 60 lat w tej chwili, ale wcześniej zacząłem z prostatą, bo to chyba po ojcu, ojciec mój miał, również tego, że miał wyleczoną, miał operacyjnie wyleczoną i żył długo do 90 roku życia, prawda? A po prostu, i jeszcze jedna sprawa jest taka, że pani moja doktor rodzinna z kolei poprzez innego swojego pacjenta poleciła mi, że ten pacjent inny, tej mojej pani doktor rodzinnej, zgłosił się do pewnego lekarza, nie będę mówił tu nazwiska, ale po prostu specjalistę w Warszawie, który wykonuje również te zabiegi typu Da Vinci, coś takiego, co jest nowoczesne bardzo teraz ostatnia taka technologia i po prostu bardzo to jest dobry zabieg ponoć i również pomocny w tych schorzeniach właśnie prostaty, jeżeli jest to jeszcze wykonywalne i jest to jeszcze możliwe do wyleczenia. Także bym podziękował za wszystkie informacje, jeżeli możliwe.
Panie Arturze, nazbierało się tych kwestii trochę. Zatem, panie Arturze, posłuchajmy, co tutaj pan profesor nam powie na te tematy, które pan tutaj zasygnalizował.
Bardzo dobrze, że zasygnalizował, bo moja mama zawsze mówiła, że trzeba uważać, co się mówi, nawet do studentów medycyny, a była, znaczy żyje dalej, ale już nie pracuje, jest emerytowanym lekarzem i w czasie dydaktyki też musiała uważać, co się mówi studentom, bo wyszło na to, że ja zabraniam jeździć na rowerze. Tak, zabraniam jeździć na rowerze pacjentom, którzy, i powiem to dużymi literami, byli właśnie dzisiaj na przykład leczeni z powodu, no dzisiaj jest niedziela, ale jutro będą leczeni z powodu raka prostaty przy użyciu brachyterapii, albo będą napromieniani przy użyciu radioterapii związek zewnętrznych i powiem im tak, proszę pana, w tym roku sezon jest dla pana skończony, bo pan będzie drażnił prostatę. A reszta to ma jeździć. Dlaczego? Bo wysiłek, nawet na rowerze i nawet długie dystanse, chroni nas przed różnymi chorobami, nie tylko nowotworowymi, i wspomaga leczenie onkologiczne. Więc jak ktoś lubi jeździć na rowerze, to powinien jeździć na rowerze. Są specjalne siodełka dla chorych z przerostem prostaty i dla pacjentów, którzy wykorzystują, ja też pacjenci, którzy są po leczeniu onkologicznym. Ja osobiście leczyłem nawet kolarza, który jeździł w zawodowym peletonie lata temu, więc to nie jest problem. Choć czasem wysiłek fizyczny może nasilać dolegliwości ze strony prostaty. Mówi się o takiej tak zwanej pompie mięśniowej udowej, ale to musi być na skraju sportu wyczynowego taki wysiłek, więc o tym dzisiaj nie mówimy. Jeżeli chodzi o leki, które polecają znajomi, to zawsze jest bardzo dobrze, że sobie różne rzeczy polecają, ale tak naprawdę leki powinien ordynować lekarz i to też jest zapisane w ulotce. Tak w naszym kraju jest takie prawo, a na dodatek ja nie mogę wypowiadać się na temat preparatu. Nie chcę wprowadzić tu w kłopot też radia, bo ustawa zabrania nam takiej postawy. Niemniej jednak myślę, że trzeba zapytać się urologa, co on sądzi o tym leku, akurat o którym mówili pana znajomi, jeżeli chodzi o pomniejszenie prostaty. Co się tyczy zielonych liści, one są teraz w obrocie. Rzeczywiście preparaty w oparciu o marihuanę medyczną są dostępne, susz jest dostępny, są dostępne oleje. Niemniej jednak to jest substrat farmaceutyczny, więc on nie ma takiej ulotki i takiego HPL-u, czyli charakterystyki produktu leczniczego, jak inne leki. Głównie używa się to u pacjentów, którzy wymagają leczenia przeciwbólowego po to, żeby poprawić ich komfort życia i żeby zmniejszyć pobieranie innych leków przeciwbólowych. Co się tyczy tamtych badań, ja je gdzieś kiedyś słyszałem, rzeczywiście były takie próby, to głównie u pacjentów paliatywnych, ale ręczę panu, że jeżeli by 25 lat temu wyszło badanie, które mówi, że marihuana medyczna leczy różne choroby skutecznie, to nad całym światem unosiłby się zielona chmura i wszyscy byliby zdrowi, a tak nie jest, więc myślę, że nie do końca tak jest. Ja uważam, że pana wynik powinien pan omówić go z urologiem. Widzę, że jest pan pacjentem, lubię takich pacjentów, którzy się wczytują w swoje wyniki, bo wtedy wiemy, o czym mówimy razem i możemy pewne trudne sformułowania czy rzeczy, które wydają się skomplikowane, szybko wyjaśnić. Ja ostatnio miałem pacjenta, który miał bardzo dobry wynik, ale rodzina jakby najbardziej była zmartwiona w badaniu PET, że jest napisane fizjologiczna dystrybucja znacznika, co oznacza, że wszystko było w porządku, ale niemniej jednak nie wymagam od osób, które nie kształciły się w kierunku medycznym, żeby rozumiały wszystkie trudne słowa, bo to jest też rola lekarza. Ja trzymam kciuki, bo rzeczywiście z opisu pana wynika, że prostata jest powiększona. Nie wiem, czy jest pan dużym mężczyzną, bo często duzi mężczyźni mają duże prostaty, a mniejsi mają mniejsze, jak tak samo jest z rękami, nogami, głowami i nosami najczęściej, czy uszami. Ale rzeczywiście proponuję porozmawiać o tej biopsji, bo nie ma co się bać. To znaczy, to jest mit pacjencki, że jeżeli ruszy się raka, to pacjent umiera. Najczęściej to, o czym mówiliśmy w pierwszej części na wizji, to jest trochę tak, że jak się go ruszy i się okaże, że on jest bardziej zaawansowany niż się wydawało, to wówczas pacjentom czy rodzinom pacjentów wydaje się, że pacjent żył krótko od rozpoznania, ale wynika to z tego, że zgłosił się za późno do lekarza.
Na zegarach 22:41 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Rak prostaty, co trzeba wiedzieć? To pytanie sobie dzisiaj stawiamy, a dzięki panu profesorowi na nie również uzyskujemy odpowiedzi. Pan profesor Piotr Wojcieszek w naszym studiu. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Andrzej ze Śląska. Mam 76 lat. I od około 20 lat chodzę do urologa z prostatą. Prostata jest dosyć dużo powiększona. Jeżeli chodzi o PSA, to jest też od 17 roku, teraz mam przed sobą notatki, 10, w 19 miałem 6, 7, raz 5 było nawet, później było 13, a w 13 było w 2020 roku, natomiast w tej chwili mam 10,45. Stosuję Simlosin i wiazbownicę. 3 razy miałem biopsję robioną. W 2009 roku, w 2017 roku i fuzyjna była w 2019 roku. Żadna z biopsji nie wykazała komórek rakowych. Teraz w związku jeszcze z PSA. W ostatnich latach słyszę i zrobiłem to parę razy, PSA plus PSA wolny. I tam jest taki stosunek, się liczy jeden do drugiego i mi wychodzi 17, 23, 19. Jak w tej chwili, czy ten stosunek PSA do PSA wolny wyklucza raka prostaty? O.
Panie Andrzeju, dziękujemy. Panie profesorze, prosimy.
Rzeczywiście to jest taki scenariusz, który się zdarza nierzadko, że pacjenci mają podwyższone PSA, które jakby promuje taką myśl o tym, że dzieje się coś złego w prostacie, mówimy o nowotworze złośliwym, a biopsja za biopsją w odpowiednich oczywiście odstępach nie daje nam odpowiedzi pozytywnej. To są negatywne biopsje. Nie ma raka w materiale. I jakby tutaj jest taka sytuacja, że takich pacjentów się obserwuje trudno, no bo każdy jakby z jednej strony mówimy o tym, że podwyższone PSA może mówić o nowotworze złośliwym, więc budzi to niepokój pacjenta, z drugiej strony nowotworu złośliwego nie ma i to powinno cieszyć, a martwi, no bo znamy trochę ograniczenie biopsji systemowej tej przezodbytniczej. To jest trochę, kiedyś byłem w takim wykładzie i jeden z lekarzy chyba amerykańskich mówił, że to jest trochę jak podglądać pokój przez dziurkę od klucza, ale rzeczywiście biopsja systemowa jakby dużo dała i dużo uporządkowała w diagnostyce i leczeniu raka prostaty. Teraz jest boom na biopsję fuzyjną i rzeczywiście coraz więcej pacjentów korzysta z tego. To jest badanie nierefundowane, ono kosztuje trochę pieniędzy. Niemniej jednak coraz więcej pacjentów korzysta z takiej możliwości, bo to badanie daje nam trochę więcej informacji na temat tego, co się dzieje w gruczole krokowym, chociaż tak naprawdę najlepsza o informację, jeżeli chodzimy, proszę nie zapamiętać, że to jest najlepszą, którą bym polecił, ale najwięcej informacji daje biopsja przezkroczowa mappingowa, ale tam się pobiera z kolei kilkadziesiąt wycinków i wiemy wtedy o prostacie czy o chorobie bardzo dużo. No niemniej jednak nie jest to biopsja potrzebna u każdego mężczyzny, a właściwie u znakomitej większości nie jest potrzebna. Biopsja systemowa jest wystarczająca, jest powtarzana, miał pan biopsję fuzyjną, prawdopodobnie nie ma pan raka stercza lub on jest tak mały i nieistotny klinicznie, że nie da się go zdiagnozować, a PSA jest podniesione dlatego, że ma pan dużą prostatę, jest pan, leczy się, jak sam pan powiedział, od kilkudziesięciu lat i musimy zrozumieć jedną rzecz. PSA, czyli antygen specyficzny dla prostaty, wiąże się nie tylko z rakiem stercza, ale również z wielkością prostaty i ze stanami zapalnymi, które mogą tam zachodzić, więc prawdopodobnie jest pan człowiekiem, u którego nie ma raka prostaty, albo jest bardzo mały, jak powiedziałem, nieistotny klinicznie i nie da się go zdiagnozować dostępnymi metodami, więc bym się nie martwił, tylko poddawał się regularnej kontroli urologicznej.
Halo, prosimy bardzo.
Tak, gdzie pan Jezus Chrystus Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i pana profesora. Panie profesorze, takie mam pytanko. Czy waga ma też wzrost znaczenia na prostatę? Ja na przykład mam 105 kg do wagi, jak to się mówi kolokwialnie. 190 cm wzrostu i mam takie problemy, mam takie cukrzycę typu 2. Często oddawanie moczu i najgorzej to w nocy, tak do kucza, bo mam lekki przerost prostaty. Nie, ten moc się nazbiera i mnie często budzi, bo mnie ucisk taki czuję, bo dopiero jak oddam moc, dopiero ten dokuczliwy ból ustępuje. Ale wyniki PSA, ja na przykład tak robiłem ostatnio, chyba że do nas to temu, czy rok temu, to wiem, że zawsze takie w granicach PSA się trzyma gdzieś tak 2,8, 3, maksymalnie miałem do 3,5 PSA zawsze. Nigdy nie było powyżej tam 4, nie, taki był wynik. Jeszcze jedna sprawa, na przykład mój dziadek, ojciec w 65 roku, bardzo dawno zmarł właśnie na prostatę. Czy to może być tam jakieś dziedziczne coś, po tylu latach nawet jakieś geny mogą na przykład w organizmie zostać? Bo dziadek, bo to wtedy była inna, nie było takiej medycyny, wiadomo, w tamtych latach i dziadek właśnie na tę prostatę zmarł w 65 roku. No to jest naprawdę bardzo dawno. A nie, właśnie najgorzej miałem system, to właśnie często oddaje moc. Nie wiem, czy to cukrzyca też ma tam jakiś kolosalny wpływ na prostatę, czy, no bo to jest tak dokuczliwe, że potrafię w dzień, kurczę, czy w nocy nawet to z 15 razy wstawać, kurczę, i to muszę oddać ten mor, bo tak się zbiera szybko, bo kofar, że cukier to też mi się podniósł, trochę mam 180, cukier w normie 190, a jak się leczyłem w szpitalu, na przykład skórnym i sterydy brałem leki, to i ponad 300 potrafił cukier skoczyć, ale później po jakimś czasie, po przybyciu do domu, po leczeniu, już tak do normy spadł, to tak się trzyma 160 ten cukier. Ale czy on też takie ma właśnie kolosalne znaczenie przy tym, na tą prostatę w ogóle, na gruczoł prostaty? No w zasadzie na tyle, co bym miał. Dziękuję bardzo.
A czy możemy poznać jeszcze pana imię?
O, przepraszam, Andrzej ze Zgorzelca.
Dziękujemy panie Andrzeju, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, dzień Boże.
Panie profesorze, prosimy.
To znaczy, cukrzyca generalnie powinna być kontrolowana, bo podwyższona glikemia, czyli poziom cukru we krwi, powoduje utrudnione gojenie i nasilenie pewnych różnych objawów, które jakby no nie chcą się wycofać. Ja myślę, że jeżeli pan ma taki problem, to musiałby pan, bo nie powiedział pan, czy pan chodzi do urologa i nie podał pan żadnego leku, który bierze z tego powodu, więc ja bym proponował udać się do urologa, który ustawi panu leczenie z powodu tej przeszkody podpęcherzowej, co powinno panu poprawić komfort życia i lub rozważyć, jeżeli jest takie nasilenie, rozważyć interwencję urologiczną, która poszerzy cewkę moczową i będzie pan mógł łatwiej oddawać mocz i to poprawi pana komfort życia, bo to jest w tej chwili istotne, a z tym cukrem, no to naprawdę proszę uważać, bo jakby rozchwiana cukrzyca niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia, nie tylko jeżeli chodzi o prostatę, a też nasilony często mocz, więc proponuję też wizytę u diabetologa, który by, jeżeli niedawno pan nie był, który ustawi pana leczenie na właściwe tory i będzie pan dużo lepiej funkcjonował w życiu.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam pana profesora i księdza prowadzącego. Wykryto u mnie raka prostaty. Badanie było biopsją fuzyjną pod koniec stycznia, to już 30 stycznia dokładnie. No i to jest takie po prostu już tak, badanie kości było rozsiewu w układzie kostnym. No i tam jest prawy kwadrat zajęty mocniej, to jest 4+4. Lewy to jest tam, prawda, jakieś 20% tylko. No i prostata jest powiększona 70 razy 60 razy 65. Ja tak w nocy wstaję raz, dwa razy, prawda, do ubikacji. Te badania wszystkie, które były wykonane, to tak, tomografia, no, to pisze tutaj guz w prawym płacie 30 mm. No i po tych badaniach zalecono hormonoterapię. Hormonoterapię z tym, że no, tu były takie głosy też, żeby robić operację. To nawet się skontaktowałem, bo to się tam telefonicznie można było po prostu w szpitalu w Chorzowie, ale lekarz chirurg stwierdził, ponieważ wcześniej miałem w 2016 roku operację raka wstępnicy, to było wykonane laparoskopowo, chemikolektomię prawostronną. I mówi, że to będą wzrosty i tym, prawda, robotem nie podejmuje się tej operacji. I także, no, bo tu miałem jeszcze inne kontakty z onkologiem, mówi, że najlepsza była operacja, pan tam nie ma takiego rozsiewu i tak dalej, to by było najlepsze. I nie wiem, czy to iść w stronę tej operacji, czy zażywać, bo to mi przepisano już tą hormoterapię, takie leki Reseligo i Apoflutam. Taki jakiś po prostu Reseligo to jest jakiś implant 10,8 mg. No i chciałem zapytać pana profesora, czy to po prostu zostać przy tych hormonoterapii, czy jeszcze się starać o operację tego. I jeszcze jedno pytanie, czy witamina B12, ona powoduje rozrost nowotworu. B12 to miałem tu taki neurowit przepisany też kiedyś. Dobrze mi to robiło na lwę kulszową. Halo?
A możemy jeszcze poznać pana imię?
Antoni.
Panie Antoni, proszę przejść na odbiór. Przekazujemy głos panu profesorowi, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Myślałem przez chwilę, że jest pan pacjentem, który ostatnio był przedstawiany przez lekarzy, którymi dowodzę w zakładzie brachyterapii, bo w Narodowym Instytucie Onkologii, bo też bardzo podobna sytuacja. Pacjent po leczeniu jelita grubego operacyjnie, ale się okazało, że chyba nie, bo sądząc po rodzaju hormonoterapii, my stosujemy sam zastrzyk bez flutamidu obecnie u takich chorych, bo to leczenie jest bardzo dobrze tolerowane i podajemy tylko sam implant 3-miesięczny najczęściej. Powiem tak, pana choroba to jest choroba, biorąc pod uwagę, no nie znam całego obrazu, ale Gleason 4 plus 4 to jest teraz stopień czwarty utkania histopatologicznego w skali od 1 do 5, gdzie 1 najlepiej, 5 najgorzej. I to pana od razu umiejscawia w grupie wysokiego ryzyka. Proponowałbym, no jest duży gruczoł krokowy, więc prawdopodobnie radioterapia interwencyjna, czyli brachyterapia, może być niemożliwa u pana, ale jeżeli ma pan jakieś wątpliwości co do operacji, zapraszam serdecznie do Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Jest pan, sądząc po geograficznych nazwach, które tu padły, mieszkańcem Górnego Śląska albo gdzieś niedaleko. Z chęcią z pana skonsultujemy. Jest infolinia, call center, którą można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Zadzwonić i umówić wizytę. Można dzwonić i potem umawiać wizytę w zakładzie brachyterapii lub w zakładzie radioterapii. Z chęcią pana lekarzy Instytutu skonsultują, jeżeli będzie pan kwalifikował się do radioterapii, a biorąc pod uwagę, że włączono już hormonoterapię, taka była pierwsza myśl, to będzie pan właściwie idealnym kandydatem do tego leczenia. No musimy się przyjrzeć z bliska, jeżeli jest taka możliwość, z chęcią pomożemy.
22:56 na zegarach, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Rak prostaty. Co trzeba wiedzieć? Naszym gościem pan doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Wojcieszek, przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach. Za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania. Tymczasem utwór Drugie Życie w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego.
Na pamiątkę ranę masz. Nic już w życiu tak nie boli, gdy jesteś sam. Zupełnie sam. Każdy z nas ma zawsze drugie życie. Każdy z nas ma coś, by dalej żyć. Więc nie chowaj tego w sercu skrycie. Uwierz mi, warto żyć. Warto żyć. Naprawdę warto żyć. Czasem, gdy godzisz się już z końcem, za ciemną chmurą chowasz twarz. Twoje serce wciąż gorące. każdy z nas ma coś, by dalej żyć. Więc nie chowaj tego w sercu skrycie. Uwierz mi, warto żyć. Warto żyć.
Andrzej Rybiński w utworze Drugie Życie na antenie Radia Maryja, na antenie naszej rozgłośni trwa czas rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy z takim żywym zainteresowaniem dzisiaj w tym naszym spotkaniu uczestniczą, co nas cieszy. Z drugiej strony również i niech to spotkanie będzie taką mobilizacją do tego, żeby po prostu też i dbać o swoje zdrowie, zwłaszcza w temacie, w którym dziś rozmawiamy. Podejmujemy rak prostaty, co trzeba wiedzieć. Naszym gościem, przypomnijmy, pan profesor Piotr Wojcieszek. Halo, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pan chroniony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dobrze, że panie profesorze. Ja mam taką sprawę. To nie wyniki biopsji. No i stwierdzono nowotwór złośliwy z przerzutami krwotwórstwa stanu krążkowego. No, pan urolog wypisał mi zastrzyki Reseligo, to brałem raz na 12 tygodni i skierował mnie na onkologię. Z onkologii skierowali mnie na radioterapię, 26 sesji, no też tam wszystko pomyślnie to przeszło. No i wypis dostałem z tej radioterapii, że dalsze leczenie na oddziale onkologicznym, terapia hormonalna. Ja mam takie pytanie. Skoro wyniki, bo wiesz, wyniki musiałem zrobić już po tej radioterapii, testosteron na zero wyszedł, PSA na zero, tam te wszystkie wyniki dobre, to czy panie profesorze, czy ja muszę cały czas te zastrzyki brać do końca życia już?
Dziękujemy serdecznie. Przekazujemy głos, panie profesorze.
To znaczy... Nie wiem, jak dokładnie wygląda choroba u pana. Jeżeli przypuszczam, że była hormonoterapia, no to był to rak prostaty wysokiej grupy albo bardzo wysokiej grupy ryzyka. I tam oprócz tego, że hormonoterapię stosuje się, to bardzo jest ładne słowo, neoadiuwantowo, czyli przed rozpoczęciem radioterapii, to potem adiuwantowo, czyli po zakończeniu radioterapii, stosuje się tą hormonoterapię do maksymalnie 3 lat, 36 miesięcy. I badania kliniczne udowodniły, że to jest wystarczający okres. Oczywiście, jeżeli pan miał na przykład chorobę w rozsiewie, mogły być jakieś przerzuty, no to tu bardzo trzeba zindywidualizować to postępowanie, ale my często po rozmowie z pacjentem, jeżeli jest dobra odpowiedź na to leczenie, postanawiamy po dłuższym okresie tą hormonoterapię odstawić. Oczywiście z różnym skutkiem to bywa czasem. Trzeba jednak pamiętać, że hormonoterapia to jest leczenie, które jest leczeniem trudnym. Bo oczywiście my zlecamy leczenie, po które po zastrzyk implant idzie pacjent do apteki, płaci kilka bądź kilkadziesiąt złotych, może czasami trochę więcej za takie leczenie, bo ono jest w Polsce na liście refundacyjnej. Chociaż te leki kosztują normalnie kilkaset złotych dla osoby, która chciałaby ją kupić bez nie bez recepty, ale bez refundacji, bez wskazań. Rzeczywiście bardzo silnie współgrają z radioterapią i dają bardzo dobry efekt. Jest tam na wielu poziomach stosowanie hormonoterapii jest bardzo istotne w połączeniu z radioterapią. Niemniej jednak trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, hormonoterapia, jej skuteczność maleje z czasem, bo dochodzi do kastracyjnej oporności u wielu chorych, ale na to jest rada, jeżeli pacjent jest na przykład rozsiany, wtedy trafia do programu lekowego B56, to jest program refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Leki bardzo nowoczesne, antyandrogeny drugiej generacji są w nim dostępne i w zależności od wskazań pacjenci są kwalifikowani do takiego leczenia kastracyjnie opornego raka stercza. Między innymi w tym programie lekowym można leczyć. I to jest bardzo istotne. Ale trzeba zapamiętać, że hormonoterapia, i o tym trzeba mówić szeroko, wpływa na homeostazę organizmu, czyli na cały stan organizmu leczonego mężczyzny. I po pierwsze, osłabia testosteron, czy zmniejsza jego poziom, to co pan mówił, że jest 0 i 0, albo jest bardzo niski testosteron. Wówczas mówimy o tym, że jakby nie mamy ochronnego działania testosteronu, bo testosteron nie tylko napędza na raka prostaty, ale ogólnie trzyma nasze tkanki w dobrym stanie i dochodzi do rzeszotnienia kości, czyli osteoporozy, do tycia, dlatego trzeba, bardzo istotne jest to, żeby ćwiczyć, to tycie promuje wystąpienie insulinooporności, przybieranie masy ciała, promuje również zdarzenia sercowo naczyniowe, czyli kłopoty kardiologiczne, i to leczenie hormonalne jest bardzo istotne i bardzo potrzebne, ale musi być odpowiednio wyważone i pacjent musi, najlepiej proponuję, pójść do poradni onkologicznej, porozmawiać z lekarzem, który będzie prowadził to leczenie, i on powinien wytłumaczyć pana wszystkie wątpliwości na ten temat.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Mówi Bożena z Nowego Jorku. Ja chciałam po prostu powiedzieć coś, co może zabezpieczyć niektórych mężczyzn przed rakiem prostaty. Wyczytałam, że braki w jod, dieta, która jest uboga w jod, powoduje 80% raków prostaty i raków piersi. Według badań, rozległych badań, stwierdzono, że ludzie, którzy mają w diecie sporą ilość ryb i w ogóle owoców morza, a także nie używają pieczywa bogatego w bromek potasu, który właściwie wyrzuca z organizmu jod, a ludzie, którzy naprawdę dbają o to, żeby mieć dość jodu w diecie, nie chorują tak często jak ludzie, którzy mają po prostu te braki. Czy
Pani
coś
Bożeno.
Doktor, profesor może na ten temat powiedzieć? I badania były także, no tak jak mówię, w Japonii, gdzie ludzie jedzą sporo owoców morza i ryb, nie mają tych problemów.
Dziękujemy Pani Bożeno. Pozdrawiamy serdecznie Panią Polonię, również rozsianą w różnych zakątkach globu. Panie profesorze, prosimy.
Tego się nie spodziewałem, że dostanę pytanie z Nowego Jorku. Bardzo mi miło. Nie byłem jeszcze, byłem kiedyś w Waszyngtonie. Co się tyczy diet i jodu, już dzisiaj na ten temat mówiliśmy. Powiem szczerze, musiałbym się zagłębić w publikacje, ponieważ jakby nie do końca kojarzę, przynajmniej w tym głównym nurcie, a ja powiem szczerze, nie tylko zwiedzam główny nurt publikacji dotyczących raka i raka prostaty, więc ten jod bardzo mnie zainteresował i myślę, że to zgłębię bardziej. Gdzieś coś mi się kołacze, ale o to pacjenci często nie pytają. Choć problematyczne może być jedna rzecz. Jeżeli chodzi o raka prostaty, wiemy z dużą pewnością, też z badań amerykańskich, z amerykańskich uniwersytetów, które te badania są również bardzo dobre i bardzo istotnie wpływają na to, co się dzieje w onkologii, że, i to wiemy od lat, że najczęściej, znaczy największe ryzyko wystąpienia raka prostaty mają osoby rasy czarnej. I to się wiąże z pewnymi odmianami genetycznymi w ich, prawdopodobnie no, doszło to w ciągu toku ewolucyjnego. I oni, te badania, o których mówiliśmy, powinni wykonywać od 40 roku życia, bo mają podwyższone ryzyko wystąpienia raka prostaty. My, czyli rasa kaukaska biała, jesteśmy w środku stawki razem z Latynosami, z mieszkańcami Ameryki Południowej. Tutaj generalnie u nas dlatego po 50 powinno się robić takie badania. Mamy nieco mniejsze ryzyko wystąpienia raka stercza niż rasa czarna. A z kolei Azjaci mają jeszcze mniejsze ryzyko wystąpienia raka stercza. To też pewnie w toku ewolucyjnym wyszło. Nie wiem, czy miało na to wpływ spożycie jodu, ale na przykład pechowo azjatycka dieta promuje między innymi raka nosogardła na przykład. Nasza dieta bogata w czerwone mięso promuje z kolei raka jajka grubego, gdzie z kolei zwłaszcza w Afryce, ale czarnoskórzy nie mają aż tak wysokiego ryzyka jak na przykład my, więc to wszystko się gdzieś tam wyrównuje. Fajnie by było, jakby dieta bogata w jod nas chroniła. Z kolei jod w Polsce jest głównie w soli, więc chroni nas przed niedojodowaniem, ale za to duże ilości soli powodują na przykład nadciśnienie tętnicze. A z kolei spacery nad morzem są bardzo miłe. Bardzo lubię również owoce morza i ryby, ale z kolei mówi się o tym coraz częściej, że hodowle ryb i morza są na tyle zanieczyszczone, że zaczynamy stawiać duży znak zapytania również przy tej diecie. Więc serdecznie pozdrawiam panią z Nowego Jorku. Obiecuję, przyjrzę się diecie bogatej w jod, która może mieć związek z mniejszą ilością zachorowań na nowotwory.
Halo, bardzo proszę.
Tak. Mówi Zenon z Kęblin.
Proszę państwa, Zenonie.
No ja mam dopiero 92 lata i biorę od, no nie wiem, chyba w granicach 40-50 lat na tą prostatę. I to tak różnie było. Penester i Zoxon swojego czasu brałem, potem zmieniono mi na Focusin, no ale w dalszym ciągu mam tylko 3-4 ewentualnie czasem, no załóżmy 5 razy w nocy oddaję moczu. A również jest układ taki, że załóżmy jestem w WC i się załatwiam, myję ręce i już mnie znowu w dalszym ciągu ciśnie. Czy coś można tu zmienić?
Panie Zenonie, pozdrawiamy, panie profesorze.
Piękny wiek, 92 lata. Myślę, że jest pan przykładem, że dbając o swoje zdrowie, rzeczywiście można żyć długo i w dobrej formie. Powiem tak, są leki, które zmniejszają parcia na glące. Oczywiście trzeba na ten temat porozmawiać ze swoim lekarzem, ale one niestety nie mogą być stosowane u wszystkich, ponieważ mogą nasilać zaburzenia ortostatyczne, czyli co to znaczy. Każdy pewnie miał w swoim życiu taki przypadek, że wstał z łóżka i nagle zakręciło mu się w głowie i to jest właśnie to niedociśnienie, które powoduje, że można niektórzy stracić przytomność. Dlatego zaleca się ostrożność, zwłaszcza u pacjentów starszych, no bo tutaj może dojść do zaburzeń równowagi i może dojść do nieodwracalnych zdarzeń spowodowanych przez jakiś wypadek, wywrotkę. A tego chcielibyśmy uniknąć. Chciałbym prosić pana, żeby przycisnął pan trochę swojego urologa i zadał mu pytanie o te parcia na glące. To jest bardzo istotne. My sobie nie zawsze zdajemy sprawę. Jak zacząłem się tym trochę zajmować, u moich pacjentów po leczeniu promieniami, to nie zdawałem sobie sprawy, jak rozległy i istotny jest to temat u mężczyzn i nie tylko u mężczyzn. Parcia na glące.
13 minut po godzinie 23. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Józef.
Tak,
dzwonię z Warszawy, zdiagnozowano u mnie raka prostaty. Miałem robioną biopsję fuzyjną. Też miałem robioną scintografię kości. Nie mam przerzutów do kości. Ten rak jest w bardzo początkowej fazie. I mam taki dylemat. Czy ja mam się operować? Bo mam taką możliwość, bo jestem weteranem. 4 lata na misjach spędziłem, także na szaserów w Warszawie mogę zoperować się to robotem Da Vinci lub w Centrum Onkologii w Warszawie brychoterapię zrobić. I teraz mam dylemat. Co ja mam zrobić? No tutaj może jeszcze panu profesorowi podam dane z tej biopsji. Ta skala Gersona to jest 3 plus 3, 6. Trudności grade group 1. Group 1. Halo?
Tak, tak, tak. Słuchamy, panie Józefie.
No i takie mam właśnie pytanie do pana profesora. Bo tak motam się, bo to już trwa od stycznia. W styczniu miałem robioną rezonans, później miałem robioną biopsję. I nie wiem, czy właśnie jest choruję od 30 lat na stolinę rozsianę. I tu mam problem. Mam 61 lat i mam problem, czy się operować, czy robić tą brachioterapię.
Panie Józefie, przekazujemy głos panu profesorowi.
To jest dobre pytanie, bo nie mam pełnego obrazu choroby, znaczy prognostic group 1, czyli grupa prognostyczna pierwsza, dotyczy tylko utkania histologicznego 3 plus 3. Jeżeli PSA jest poniżej 10 i jeżeli miejscowo jest zaawansowanie T1C lub T2A, czyli albo nie ma guza w prostacie wyczuwalnego palcem, albo guz obejmuje mniej niż połowę płata, wówczas byłby pan w grupie ryzyka niskiego i można by było zaproponować aktywną obserwację, która polega na wykonywaniu PSA co 3 miesiące, raz na pół roku badaniem palcem przez odbytnicę. Po roku do rozważenia jest biopsja potwierdzająca lub lepiej wykonać rezonans wieloparametryczny i na tej podstawie rozważyć, czy wykonać biopsję od razu, czy nie. Niemniej jednak, jeszcze jest choroba towarzysząca, stwardnienie rozsiane, które wiemy, że postępuje rzutami i trzeba było rozważyć albo porozmawiać z neurologiem, czy długie znieczulenie i interwencja taka jak prostatektomia nie będzie promować tego rzutu i opisać również ewentualnie brachyterapię. Możliwa jest u takich chorych jak pan właściwie każda z metod i to są zawsze trudne wybory. Jak już wiem, widzę, że zasiągnął pan dwóch opinii i one obydwie pana i przekonują i nie przekonują, więc to jest zawsze problematyczne. Ja myślę, że tu warto było porozmawiać ze swoim neurologiem, który prowadzi leczenie stwardnienia rozsianego, co on uważa na temat długości znieczulenia, czy ma jakieś przeciwwskazania, jakieś ale, czy jakieś wiadomości na ten temat. I jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Brachyterapii ja uważam, że to jest bardzo dobra metoda leczenia, skuteczna. Centrum Onkologii w Warszawie to są również moi koledzy, którzy robią bardzo dobrą robotę, nasza siostrzana instytucja, więc jeżeli chodzi o brachyterapię, mogę ich polecić z całego serca.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof. Ja właśnie skończyłem 71 lat, ale jestem młodym małżonkiem i moje pytanie może trochę odbiega i chodzi mi o to, czy częstsze współżycie seksualne ma negatywny wpływ na prostatę? To jest moje pytanie.
Panie Krzysztofie, winszujemy tutaj tego
dziękuję.
Pięknego doświadczenia.
No, dziękuję bardzo.
A jak małżonka ma na imię?
Krzysztof.
A małżonka?
Co?
A małżonka jak ma na imię?
Ruth, Filipinka.
O, to pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Przekażę.
Pani i przekazujemy również głos panu profesorowi.
Dziękuję bardzo.
Świetnie, gratuluję również. Rzeczywiście, tak jak piosenka Andrzeja Rybińskiego Drugie życie, się okazuje, że życie nie kończy się po 40, ani po 50, ani 60. Różne losy się dzieją. Fajnie, że to się tak dzieje i bardzo dobrze, że padło to pytanie. Różne były na ten temat zdania. Jedno z badań wykazało, że 21 ejakulacji miesięcznie zabezpiecza przed wystąpieniem raka stercza. Nie wiem, jak to zbadali. W takich badaniach zawsze jest trudne to, że mężczyźni, oprócz tego, że są kuloodporni i niezniszczalni, to w pytaniach o erekcję i o współżycie seksualne najczęściej trochę koloryzują, przynajmniej, jeżeli o to chodzi. Było podejrzenie, że jest jakiś rodzaj wirusa, który może być przekazywany w czasie stosunków seksualnych. Były podejrzenie, że może być to jakaś właśnie choroba przenoszona drogą płciową, ale te badania się nie do końca potwierdziły. Oczywiście trzeba pamiętać, że ryzykowne zachowania seksualne, one generalnie nigdy nie są dobre, jeżeli chodzi o choroby, bo choroby się przez to rozprzestrzeniają. Mamy dodatkowo jeszcze ryzyko transmisji HPV, ale ja myślę, że przy ryzykownych zachowaniach seksualnych mamy na to teraz szczepienia, całe szczęście, i to rzeczywiście może być duża zmiana w życiu w Polsce również, bo to szczepienia wchodzą do kalendarza szczepień zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców, bo to nie tylko rak prostaty, który jest tak częsty, ale na przykład rak prącia, który występuje, jest dramatyczną chorobą u wielu mężczyzn, choć rzadką. Również na przykład zmiany brodawczakowate pęcherza moczowego. To myślę, że jest cała seria chorób, o których mógł być osobne kilka nawet programów. Niemniej jednak, jeżeli ma się stałego partnera, partnerkę w tym przypadku, no to wówczas możemy tylko gratulować i mówić, że by pan korzystał z życia i z tego, że jest pan świeżo upieczonym małżonkiem i nie martwił się o raka stercza w tej chwili. Oczywiście, jeżeli jest pan w grupie ryzyka, więc jeżeli by była taka sytuacja, że jest ten rak stercza, to trzeba rozważyć, czy rzeczywiście tu nie da się przeprowadzić aktywnej obserwacji lub wybrać metody leczenia, które ma największe szanse na zachowanie erekcji. Tutaj brachyterapia LDR lub HDR, różne są zdania na ten temat, wychodzi na prowadzenie. No a czasami zdarza się tak, że choroba jest na tyle już w wysokim grupie ryzyka, że jednak trzeba jakby wsiąść na ławkę rezerwowych, jeżeli chodzi o sprawy relacji damsko-męskich i poddać się leczeniu.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Kaszub pana profesora, księdza prowadzącego i słuchaczy, szczególnie katolików. Następująca sytuacja, taka w skrócie telegraficznym. Mam ponad 70 lat. Ojciec chorował na prostatę. Wykonał operację. Dożył 96 lat. Ja od 10 lat mam kłopoty z prostatą. 176 cm wzrostu, waży 80 równe kilogramów. Stwierdzono nieswoisty rak prostaty. Chodzę do urologa, biorę apofinę i kardurę. Kilkanaście chorób współistniejących. PSA mam skaczące. W ubiegłych latach wahania były do 6. W grudniu ubiegłego roku skoczyło nagle do 12. No i ciężko się przestraszyłem. Zintensyfikowałem ćwiczenia fizyczne, które wykonuję od kilku lat. No i reżim żywieniowy większy, bez mięcha. I mam taki wynik z kwietnia. Z tych 12 spadło mi na 8. W czerwcu do 4. Liczę około 1 godziny dziennie, bez siłowni, ale z handlami. Rower stoi przed domem, niedotykany. Jak pan doktor, jak pan profesor ocenia moją sytuację i moje szanse na życie? Pozdrawiam serdecznie.
A czy możemy poznać jeszcze pana imię?
A, moje imię Marcin, telefonuję z Kaszub.
Panie Marcinie, bardzo dziękujemy również za ten głos w naszym spotkaniu, panie profesorze.
Proszę na odbiór.
Bardzo proszę.
Pana życie myślę, że może być piękne, bo mieszka pan na Kaszubach, ćwiczy, dba o siebie, uregulował pan dietę. Biorąc pod uwagę, bo nie do końca rozumiem sformułowanie nieswoisty rak stercza, czy chodzi o przerost prostaty, czy nie. Nie wiem, to tu się nie wgłębię, ale biorąc pod uwagę decyzję urologa i to, że PSA spadło samoistnie, prawdopodobnie cierpiał pan na jakieś dodatkowo zapalenia w tej prostacie. I wtedy PSA też idzie do góry, zaczął pan o siebie dbać, jak widać z sukcesem. Ten rower, no, jeżeli lubi pan jeździć na rowerze, to myślę, on by w niczym nie przeszkodził. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że wszelkie ingerencje w tym obszarze mogą wpłynąć na wynik PSA. To znaczy, czy dłuższe siedzenie, czy jazda na rowerze, czy nawet badanie palcem przez odbytnicę prostaty może spowodować zwiększony wyrzut PSA w badaniu krwi. Dlatego starajmy się unikać przed badaniem PSA takich jakichś bardzo dużych wysiłków czy wypraw na rowerze, bo może to czasem zaciemnić obraz i spowodować niepotrzebny stres, który będzie związany ze wzrostem PSA. Proszę sobie zapamiętać, to jest taki trochę, zawsze mówią take home message, czyli wiadomość, którą trzeba zabrać ze sobą do domu po jakimś wykładzie czy spotkaniu, jest taka, że my w onkologii, zarówno urolodzy, jak i radioterapeuci onkolodzy, jak i onkolodzy kliniczni, my nigdy nie leczymy PSA. My leczymy chorego i chorobę, na którą jest chory, a PSA to jest marker, który pomaga nam zrozumieć, co z tą chorobą się dzieje i jakie leczenie powinniśmy dla takiego chorego dobrać.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Już można? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Podlasia, Aleksandra. Mąż ma 85 lat. W 2019 roku i badał się u urologa i skierował na badanie do onkologii, na onkologię i tam było badanie, miał 12,5 PSA i taka legenda, naczynie pierwsze AB6 737, naczynie drugie AB6 738, naczynie trzecie AB6 739, czwarte AB6 740, piąte i AB6 741, szóste i AB6 742. Liczba pobranych bloczków 3. Tutaj naczynie pierwsze 3 plus 3 równa się 6, 2,8 mm. Drugie, dwa drobne fragmenty tkanki łącznej włóknistej. Trzecie, rak gruczołowy, kombinet, gliason, skorę 3 plus 3 równa się 6, 3,3 mm. Czwarte, utkanie stercza bez cech rozrostu nowotworowego 7 mm. I naczynie piąte, utkanie stercza bez cech rozrostu nowotworowego 7 mm. Szóste, rak gruczołowy, kombinent gliason, skorę 3 plus 3 równa się 6,9 mm. No i mąż miał brachowicę. To jak to nazywa się, brachoterapia, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Naświetlenie. A teraz miał badanie PET-CK. I teraz PSA. I zaraz. Aha, rak prostaty, glason 6, 3 plus 3, stan po radykalnej radioterapii PSA 1,11 NGEL.
Mm-hmm.
I podejrzenie znowu choroby. I tam przeprowadzono to badanie PET-CT i jakiś wychwyt. I 18
FSH. Pani Aleksandra, przepraszam, że wchodzę w słowo pani. Niemniej jednak spoglądam na zegar, który mnie osobiście bardzo dyscyplinuje i myślę, że również czas naszej audycji także on wyznacza. Tylko pani pozwoli, że przekażę głos panu profesorowi.
Jeszcze teraz po tym badaniu dostał lek firma Gon do wstrzykiwań. Co miesiąc. Ale mąż bardzo po prostu, czy to depresja, czy co, że nic nie chce robić, tylko leży całymi dniami. Halo?
A jak ma na imię małżonek?
Paweł.
Pan Paweł. Pozdrawiamy serdecznie zarówno panią, jak i pana Pawła. Dziękujemy pani Aleksandro. Wszelkich potrzebnych łask, panie profesorze. Prosimy o odniesienie się do tych słów i też o słowo podsumowania naszego spotkania.
Krótki komentarz. Myślę, że w Białostockim Centrum Onkologii pracują świetni lekarze, znam wielu z nich. Czasem zdarza się tak, że pojawiają się wczesne wznowy po leczeniu, niezależnie od tego, jakie to jest leczenie. Na pewno trzeba wdrożyć jakieś postępowanie, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała, ale radziłbym skorzystać z opieki psychoonkologa. Myślę, że Białostockie Centrum Onkologii posiada dostęp do takich specjalistów i oni z chęcią zaordynują jakieś postępowanie lub skierują do lekarza psychiatry, bo musimy powiedzieć też tutaj, że tak jak wcześniej mówiliśmy, że rak stercza czy rozpoznanie raka może być powodować depresję, bo to zespół stresu porozowego, to tak samo nie należy bać się wizyty u lekarza psychiatry, ponieważ depresja to jest choroba, jak każda inna, którą można obecnie bardzo dobrze prowadzić i leczyć i to też ratuje ludzkie życie, a podsumowując, człowiek jest zespołem naczyń połączonych i to nie jest tak, że możemy leczyć tylko prostatę, nie patrząc na nic innego i prostatę leczy tylko lekarz, bo tutaj to są całe zespoły w centrach onkologii, w które wchodzą wielu ludzi wyspecjalizowanych w tym, żeby jak najlepiej leczyć. Najważniejsze, żeby nie bać się lekarza, żeby lekarzowi zadawać pytania i nie bać się zadawać tych pytań i nie wstydzić się tego, że chorujemy, bo rak to jest choroba, która nie wybiera ludzi pod względem jakichś specjalnych cech, tylko po prostu może się pojawić w naszym życiu i wywrócić je do góry nogami. Trzeba liczyć wtedy na wsparcie rodziny, na wsparcie tego, że nasz system nie jest tak najgorszy, chociaż czasem jak patrzę na tabuny ludzi, którzy przychodzą do szpitali, wydaje mi się, że może można by było to zorganizować lepiej, ale potem jak wychodzę po południu do domu albo gdzieś konsultuję chorych, to widzę, że nasze zasoby nie są do końca wystarczające, aczkolwiek poziom opieki onkologicznej w ciągu kilkunastu lat, od kiedy się nią zajmuję, wzrósł w Polsce bardzo, bardzo ważne, bardzo, bardzo istotnie i bardzo ważne jest to, żeby słuchacze zapamiętali sobie takie rzeczy. Rozmawiajcie o tych chorobach, bo możecie komuś uratować niechcące życie, bo pójdzie do lekarza, przysłuchując się rozmowie nawet na imieninach u cioci. I nie wstydźcie się tego, że chorujemy, bo to może wyleczyć, może dać się wyleczyć, albo przynajmniej, jak słyszeli państwo, pomóc z różnymi objawami. A specjalistów trochę jest, mimo że nas jest wszystkich mało, to jednak staramy się jak możemy.
Za co Bóg zapłać. pan doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Wojcieszek, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach, naszym gościem. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za ten czas poświęcony, za również i podzielenie się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim miłej nocy.
Bóg zapłać również wszystkim radiosłuchaczom za ten czas zatrzymania się nad tym tematem i chcemy sobie wziąć do serca te słowa pana profesora.